Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
Iwona Borawska, dzień dobry. Dziś w salonie o spektaklu Rozważna i romantyczna według powieści Jane Austen, przygotowywanym w Teatrze Miejskim imienia Witolda Gombrowicza w Gdyni. Porozmawiamy z reżyserką i odtwórczyniami dwóch głównych ról. W drugiej części audycji dyrektor artystyczny teatru Krzysztof Babicki opowie o dalszych planach repertuarowych, a na finał razem z Ritą Jankowską zaprosimy na jutrzejszą premierę online jej słuchowiska Ślicznie mnie zszyli. Spotykamy się w Teatrze Miejskim imienia Witolda Gombrowicza w Gdyni, gdzie przygotowywany jest nowy spektakl Rozważna i romantyczna Jane Austen. W adaptacji Sandry Schwarz jest z nami reżyserka, pani Alina Mośkerger. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jest oczywiście rozważna Eleonora Dashwood, czyli Agnieszka Bała. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No i jest romantyczna, nie wiem czy romantyczna, to o tym porozmawiamy właśnie. Jaka ona jest, ta Marianna, też Dashwood, oczywiście Weronika Nawieśniak w tej roli.
Dzień dobry.
Ale zacznijmy od początku. Jane Austen, pisarka z przełomu XVIII i XIX wieku, to jest jej pierwsza opublikowana powieść, jeszcze w XIX wieku pisana, w 1811 wydana. Jedna z wielu jej książek o wychodzeniu za mąż i o pieniądzach. Pytanie do reżyserki, z jakimi uczuciami przystępowała do tej pracy i za co pani lubi Jane Austen?
Ja myślę, że to jest w ogóle dla tej pisarki bardzo krzywdzące, takie upraszczanie tego, że jej powieści dotyczą właśnie wychodzenia za mąż i pieniędzy, bo to, że wychodzenie za mąż było w tamtych czasach ściśle powiązane z posagiem, z majątkiem i uzależnione właściwie bardziej od tego niż od uczuć, no to są po prostu realia epoki. Natomiast uważam, że książki Jane Austen to są tak naprawdę bardzo ironiczne, pełne sarkazmu wręcz, opisy relacji międzyludzkich, ale też idiotycznych konwenansów, idiotycznych zależności pomiędzy płciami i nie chcę używać słowa dyskryminowania, ale naprawdę sprowadzania pozycji kobiety wyłącznie do towaru. Natomiast nam zależy o tym, żeby opowiadać historię, która nie dotyczy wyłącznie pieniędzy, ale przede wszystkim emocji, przede wszystkim uczuć. I odpowiedzieć na pytanie, jak wyjść na swoje, to znaczy jak być szczęśliwie zakochanym pomimo tych obostrzeń finansowych.
No jednak zacznijmy od tej sytuacji właśnie z czasów Jane Austen. Ona zasłynęła, to Virginia Woolf, i jakby przykleiła taką etykietkę jako ta pisarka, która musiała się ukrywać ze swoim pisaniem, prawda? Virginia Woolf postulowała, aby mieć własny pokój i można tam było robić, co się chce, a Jane Austen musiała słuchać, czy drzwi nie skrzypią, i chować te swoje rękopisy. Więc zacznijmy od tej sytuacji właśnie tam XVIII, XIX wieki. Krótko mówiąc, dostępu kobiety do pieniędzy, bo to chyba o to chodzi, prawda? W kolejnej powieści Jane Austen pojawia się sytuacja, że dziedziczy mężczyzna, pieniądze ma mężczyzna, a kobiety są bezradne, ale to nie jedyne prawo, którego one nie mają w tym czasie.
Tak, no w owym czasie kobiety mogły zarabiać pieniądze jedynie w sytuacji, kiedy dawał je mąż. Znaczy wypłacał wypłatę. Mąż wypłacał wypłatę, co brzmi oczywiście zupełnie absurdalnie. Ale te konwenanse dotyczyły nie tylko finansów, kodeksy zachowań, nie tylko, mówię o zależności między płciami, ale w ogóle między ludźmi, były tak restrykcyjne, że ludzie dokładnie wiedzieli, w jaki sposób się kłaniać, do kogo, w jaki sposób się odzywać. Nie było tam miejsca na spontaniczność, a nawet na szczerość. Więc paradoksalnie, mimo że minęło już tyle lat, ja dostrzegam podobne zależności, oczywiście owinięte w inny papierek, ale dzisiaj. Dzisiaj też przecież pilnujemy się, co wypada, co nie wypada, co wolno komu powiedzieć, kiedy zabrać głos, kiedy przemilczeć. Oczywiście ja nie mówię o kulturze osobistej, bo kultura osobista to jest jakby inna sprawa i trzeba być grzecznym, oczywiście. Natomiast wydaje nam się, że dziś kobiety mogą bardziej, mogą walczyć o swoje w inny sposób, ale tak naprawdę potykamy się cały czas o te same kretowiska i to jest niestety bardzo smutny wniosek.
No i możemy już chyba porzucić kwestię kobiecą i porozmawiać o tym, że tak naprawdę to wszystko brzmi bardzo współcześnie, bo przecież spotykamy się w sytuacji utraty majątku, prawda? Nagłej. To nie trzeba kwestii dziedziczenia tutaj. Możemy sobie doskonale wyobrazić dzisiaj, że musimy się wyprowadzić ze swojego mieszkania, prawda? Że ktoś nam zabiera to, co jest nasze, że się wprowadza, że się rządzi, że przejmuje jakiś nowobogacki, który nam to wszystko mebluje po swojemu, prawda? I ma nas za nic. I to jest ta sytuacja i w tej sytuacji są siostry razem ze swoją matką. I teraz ja powiem, za co bardzo cenię Jane Austen, za jej poczucie humoru i jej obserwacje, za jej dialogi, za jej siostrzane relacje. No na przykład Marianna, która od razu proponuje, żeby zaserwować tej wrednej Fanny arszenik.
Tak, Marianka jest wredna, ale to tylko dla osób, które... Tylko dla osób, które gdzieś tam zajdą jej za skórę albo za skórę jej siostry, bo też zawsze tak chce bronić jej rodziny. No, myślę, że jest też daleko od tych wszystkich finansów, że dla niej się też liczą te wichry namiętności, przygody życiowe i...
No jakie są te siostry w tym spektaklu? Bo przeczytać sobie można. Sandra Schwarz też to po swojemu trochę napisała. Ja mam wrażenie, że Marianne ujęła tej egzaltacji i jakichś takich, literackich fascynacji. Ale...
Zdecydowanie tak. Właśnie tak dyskutowałyśmy wiele razy na temat tego, że tutaj nie ma podziału na rozważną i romantyczną. Jakby każda z nas jest rozważna i romantyczna jednocześnie. Zależy od po prostu sytuacji, w jakiej się znajdują.
Ja tylko dodam, że polskie tłumaczenie powieści Jane Austen, rozważna i romantyczna, może być troszeczkę mylące, bo użycie tych dwóch przymiotników sugeruje, że jedna z sióstr jest rozważna, druga siostra jest romantyczna, podczas gdy tak naprawdę ta rzekomo romantyczna podejmuje rozważne decyzje, a ta rozważna jest szalenie romantyczna, a tytuł oryginału to przecież Sense and Sensibility, czyli rozwaga i romantyzm. Więc mówimy bardziej o cechach, a nie o przymiotach konkretnych osób.
Tak jak duma i uprzedzenie, tak tutaj rozwaga i romantyzm, prawda? A myśmy to sobie tak od razu dzięki tytułowi podzielili na siostry. No i wypadło, że ta rozważna to jest Eleonora. No ona rzeczywiście taka bardziej wycofana, prawda? I takiego też ma konkurenta. Jak się pani czuje w tej roli, w tej postaci, w tym właśnie nie wiem czy kostiumie?
Mamy kostiumy z epoki z bardzo dużą dbałością o detale przygotowane, zaprojektowane przez Natalię Kołodziej we wsparciu fantastycznych pań z pracowni krawieckiej Teatru Miejskiego. Ale faktycznie Natalia tutaj przyłożyła bardzo dużą wagę do tego, żeby kostiumy były jak najbardziej wierne czasom Jane Austen.
Zaczęłyśmy pracę od stwierdzenia, że jedna z nich, czyli Marianna, jest ekstrawertyczna, a druga Eleonora jest introwertyczna. Czyli, że emocje mają bardzo podobne, czasami te same, tylko że Eleonora je skrywa w sobie. I muszę powiedzieć, że jest to trudne zadanie dla mnie, bo ja z natury jestem bardziej żywiołowa. Tutaj też zdradzę, że pani reżyser nam wysłała psychotesty, którą z postaci Jane Austen jesteś z literatury i niestety wyszło mi, że jestem Marianną. Więc będąc Marianną grać Eleonorę jest to rzeczywiście wyzwanie.
Ja mogę tutaj jeszcze dodać co do tych testów, że właśnie zrobiłyśmy sobie te testy i mi wyszła Elizabeth z Dumy i uprzedzenie, ale jak zrobiłyśmy test jako Marian, w sensie jako postaci, to udało nam się, jakby poznałyśmy chyba na tyle je, że wyszła nam mi Marianka, a Agnieszce Eleonora.
Tak, był to dla nas rzeczywiście sprawdzian, czy psychologicznie trafimy w odpowiedzi i rzeczywiście udało nam się.
Tak, czy jesteśmy dobrze przygotowane do roli, tak?
No to jak się gra? Powściągliwość, wycofanie, no bo to rzeczywiście jest taka sytuacja, zresztą myślę, że to samo dotyczy Edwarda, czyli tego ukochanego, prawda, przyszłego partnera. On też właściwie więcej nie mówi, właściwie to nic nie mówi, prawda? Nawet jak ma powiedzieć, to nie mówi, poza tym jednym finałowym momentem. Więc to są takie wasze rozmowy, tak naprawdę nie o tym, o czym rozmawiacie, tak? O malarstwie, o coś, ale no jak to jest, ciekawe.
Choreograf użył takiego ciekawego określenia, że Eleonora jest tak jakby garnkiem, który się gotuje i pokrywka cały czas lata i tylko w jednym momencie wybucha. I to mi się bardzo spodobało, że to drganie jest cały czas obecne. No a porozumiewamy się rzeczywiście za pomocą och, czyżby.
Ja dodam tylko, że faktycznie to jest wyzwanie dla Agnieszki przede wszystkim, ale dla mnie też, bo powiem banalną rzecz, ale myślę, że warto ją powiedzieć, że jednak bycie spokojnym i małomównym nie jest widowiskowe. A jesteśmy w teatrze, więc sprawić, żeby bycie małomównym, spokojnym i cichym było ciekawe dla widza, to jest wyzwanie, ale myślę, że idziemy ku dobremu.
No to ktoś mógłby pomyśleć, że Marianna to ma łatwo, tak?
No właśnie tak ostatnio się zastanawiałam nad tą Marianną i takie pierwsze skojarzenie to jest taka dziewczyna, która cały czas ma motyle w brzuchu, jest pełna takiej pozytywnej energii, a tak sobie ostatnio jakby przewertowałam scenariusz i okazuje się, że dużo jest tych kłótni, takich negatywnych właśnie sytuacji z Fanny i z Johnem. Dużo jest, no, całe zamieszanie z Willoughbym gdzieś tam powoduje, że no, ma dużo takich trudnych sytuacji i chciałaby bardzo, żeby to wszystko, to życie było takie usłane różami i właśnie tymi motylkami w głowie, a jednak wychodzi no troszkę inaczej.
Są takie dwie kluczowe sytuacje, które decydują o życiu Marianny. Nie wiem, jak to będzie pokazane w teatrze i nie będę się dopytywać. No, w każdym razie ona wybiega w świat, ona wybiega w wrzosowiska, nie wiem, co tam było, w deszcz, gdzieś tam tu skręca kostkę, tam moknie i choruje, prawda? Jak pani myśli, czemu ona tak wybiega?
No bo jak, no nie może sobie poradzić z natłokiem tych wszystkich emocji. Chce sobie sama ze sobą wszystko poukładać. I też wkurza ją, wydaje mi się, ta rozwaga ciągła Eleonory, to naskakiwanie od strony mamy. Cały czas jakby dokucza ją jej Małgorzata, najmłodsza siostra. Więc ona potrzebuje też pewnie tej samotności, no i żeby myślami powędrować sobie do tego swojego ukochanego Willoughbiego przede wszystkim.
Mężczyźni, obsada. Edward, ten wyciszony, co chciałby być pastorem, prawda? Maciej Wizner. To jak pani wpadła na to, że on? To pani wpadła na to, że to on?
Tak, to ja wpadłam, bo ja Maćka pamiętam jeszcze z czasów, kiedy grał w Teatrze Śląskim w Katowicach. Ja pochodzę ze Śląska, więc widywałam go z poziomu widowni. I kiedy konstruowałam obsadę do Rozważnej i Romantycznej, pamiętałam Maćka z tamtych czasów i jakoś tak to jego urocze oblicze bardzo mi spasowało do postaci Edwarda.
I tak powstała para wyciszona i wycofana.
O uroczych obliczach.
O uroczych obliczach, tak. Ale jest też Willoughby. No, niejednoznaczna postać, prawda? Mamy ochotę w którymś momencie go skazać na zagładę, ale tak do końca nie jest. Piotr Michalski.
Willoughby to jest chyba jedna z moich ulubionych postaci z Rozważnej i Romantycznej. Ja oczywiście nie jestem już obiektywna, bo ja uwielbiam wszystkich tych bohaterów, tak jak uwielbiam wszystkich aktorów, z którymi pracuję. Natomiast Willoughby przez to, że nie jest jednoznaczny, jakoś tak skradł moje serce, bo właśnie tak jest, że z jednej strony chciałoby się go przytulić, a z drugiej no, solidnie wytrzaskać po pysku, mówiąc wprost. I myślę, że Marianna ma często te same odczucia. A Piotr Michalski no, doskonale mi też pasował do tej roli, bo spotkaliśmy się rok temu podczas czytań Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. No i jakoś tak, jak konstruowałam obsadę, znałam już niektórych aktorów Teatru Miejskiego, stąd taki pomysł. A dla mnie też ważne było to, żeby różnica wieku między amantami Marianny a nią samą była spora, bo w książce to jest mała różnica. Znaczy oni są panna na wydaniu i kawaler do wzięcia.
No ale ona ma 16 lat, także to...
Nie no, 18. Ale w powieści faktycznie jest tak, że Willoughby ma chyba 26, więc to nie jest jakaś ogromna różnica. Natomiast tu zależało mi na tym, żeby również w obrazie pokazać to, jak niesprawiedliwie są określane kobiety, które są starymi pannami. Bo to są bardzo często młode dziewczyny, które już są starymi pannami, podczas gdy 50-letni kawalerowie są wciąż atrakcyjnymi, galantnymi mężczyznami.
No dobrze, 35-letni w książce, nie wiem jak tutaj, Brandon, czyli Rafał Kowal w tej roli. No też taki dyskretny, prawda, mężczyzna po przejściach.
No to jest tak zwany dobry chłopak, którego należałoby sobie wziąć, bo on na pewno się zaopiekuje, na pewno zagwarantuje spokój i ciepło domowego ogniska.
I nudę i ciche poranki.
Ale czasami taka nuda może być, taka mała stabilizacja, nawet pozornie nudna, może być bardziej atrakcyjna niż jakieś wichry namiętności i huśtawki emocjonalne. Brandon jest, myślę, że wdzięczną postacią. Chociaż przez większość spektaklu jest jednak przez Mariannę odrzucany. Więc dla Rafała Kowala to również jest, myślę, nie do końca łatwe zagrać wciąż odrzucanego absztyfikanta. Ale tak, no też tę postać bardzo lubię.
To jest takie zadanie, żeby zagrać rodzącą się, rozwijającą, krzywdzoną i potem powracającą albo odradzającą się w innej formie miłość, prawda? Od początku do końca spektaklu każda z tych bohaterek to przeżywa coś takiego, tak czy nie? Jak to jest?
Zastanowiłam się nad tym, jak to jest. Na przykład, czy Eleonora zaczyna spektakl już z marzeniem o miłości, bo Marianna na pewno tak. Ale Eleonora raczej nie. Jej się ten Edward po prostu przytrafia. I to, że ona się zakochała i to uczucie w sobie pielęgnuje do końca, a potem ono tak wybucha. O, tutaj coś zdradziłam, przepraszam. To po prostu tak się przydarzyło, taki szczęśliwy los jej się trafił, mimo że ona na to nie czekała.
No, a Marianka wypatruje chyba cały czas jakiegoś apsztyfikanta. No i jak to my kobiety zawsze lecimy na tych bad boyów, nie na motorze po prostu. A nie za tym takim dobrym, kochanym, który zawsze przy tobie będzie i no, będzie nam się dobrze, spokojnie żyło, no.
Chociaż tutaj wtrącę obronę Brandona, bo z mojej strony, zresztą jako Eleonora bardzo go lubię, ale też jako Agnieszka bardzo lubię tę postać, bo owszem, on może jest zewnętrznie nudny, natomiast jest to człowiek, który kryje w sobie wielką głębię, również przez swoje bardzo trudne doświadczenia, ale także podróże do Indii. Myślę, że mógłby naprawdę dużo zaoferować kobiecie.
Jak ona się zorientuje, to może skorzysta. Ale tak naprawdę najzabawniejsze w tym wszystkim to są te sytuacje związane właśnie z towarzystwem, obyczajowością, pieniędzmi i tak dalej. A więc Fanny, Monika Babicka, a najbardziej to zazdroszczę, nie mnie zazdroszczę, bo nie jestem aktorką, ale jak czytałam kwestię pani Jennings, to myślę sobie, Beata Buczek-Żarnecka ma radość po prostu chyba z tego. Nie ma okazji jej zapytać, ale może pani wiecie.
Tak, myślę, że Beata dobrze się bawi, będąc panią Jennings. To są w ogóle postaci pani Jennings, Fanny Dashwood z mężem Johnem, i Lucy Steele to są takie osoby w spektaklu, które czasami bardzo trudne, emocjonalne sytuacje rozbrajają swoimi zabawnymi kwestiami albo pojawieniem się i nadają kolorytu. Więc faktycznie myślę, mam nadzieję, że dla aktorów, którzy grają te role, tworzą te role, bo ja jestem zwolenniczką teorii, że aktorzy nie odtwarzają ról, tylko je tworzą. To jest duża radość móc pojawić się, bo ich role nie są jakieś ogromne. Dziewczyny są przez większość czasu bez przerwy na scenie, mało kiedy schodzą. Natomiast i Beata, i Monika Babicka, i Krzysiu Berendt, i Marta Kadłub pojawiają się dużo rzadziej, za to mają efektowne wejścia i mam nadzieję, że szybko podbiją serca widowni.
I to będzie dowcipny spektakl, prawda?
Czy on będzie taki dowcipny? Ja myślę, że on będzie po prostu słodko-gorzki, tak jak słodko-gorzka jest powieść Jane Austen. Bo tak, no myślę, że widzowie troszkę się pośmieją w głos, troszkę się uśmiechną pod nosem, ale będą mogli zapłakać, wzruszyć się, pożałować kogoś, a na pewno, jestem tego na 100% pewna, że będą mogli utożsamić się z którymś z bohaterów i pomyśleć, że tak, kiedyś też to przeżywałam, albo znam kogoś, kto to przeżywał, albo ta postać to sklejenie mojej sąsiadki z moją ciocią i moją kuzynką, bo na pewno każdy z nas był w takich sytuacjach albo miał je gdzieś w bliskim otoczeniu.
Tak, bo myślę, ja wiem, że to banał, zwykle się tak mówi, ale jednak mimo kostiumu i tych realiów z początku XIX czy tam końca XVIII wieku, to tak naprawdę to jest chyba ciągle współczesna opowieść, co? I teraz już do pań pytanie, na ile czujecie się współcześnie, na ile znacie takie osoby albo same jesteście podobne, to już o psychotestach była mowa, więc tak wprost nie pytam, niekoniecznie do granej przez siebie postaci. Na ile to jest właśnie współczesne.
Myślę, że jest to uwspółcześnione również przez Sandrę, naszą dramaturżkę, i zarówno Eleonora, jak i Marianna wypowiadają kwestie bardzo feministyczne. Tutaj możemy Państwa zaskoczyć. Chociaż z tego, co doczytałam, sama Jane Austen i jej historia również wskazują na jej feministyczne zapędy, ponieważ z tego, co wiem, w wieku 27 lat, będąc już starą panną, najpierw przyjęła zaręczyny, właśnie pomyślała, że jest to rozważne, a potem jednak odrzuciła i była samotną kobietą, poświęciła się pisaniu i nie poszła z trendem, że każda kobieta musi mieć swojego mężczyznę u boku.
No tak, myślę, że nic zadać, nic ująć.
Znacznie więcej powie Marianna w czasie spektaklu. W tej roli Weronika Nawieśniak, Agnieszka Bała Eleonora. Już nie będziemy dzielić na rozważną i romantyczną. Wszystko to razem reżyseruje pani Alina Mośkerger. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję.
Dziękujemy.
Dziękuję.